14 września 2015 roku o 9:50 standardowego czasu obserwatorium w Livingston w stanie Louisiana wykryło niespotykany wcześniej sygnał. Zaledwie 7 milisekund później ten sam sygnał wykryto w placówce Hanford w stanie Waszyngton. 7 milisekund później. To praktycznie natychmiast, przynajmniej dla nas i naszych zmysłów, to jak w tym samym momencie. Światło pokonuje w ciągu 7 milisekund około 2000 kilometrów, poruszając się z najwyższą prędkością, jaką znamy we wszechświecie. Między tymi placówkami jest nie 2, a 3000 kilometrów. I to nie ze światłem mamy do czynienia. Placówki, o których mówimy, to nie są klasyczne obserwatoria. Nie są to dysze wycelowane w niebo, żeby skapywały do nich sygnały radiowe, ani obiektywy próbujące wypatrzeć ledwo widoczne światło. Zamiast tego mamy dwa dokładnie 4-kilometrowe ramiona. Na końcach każdego z nich znajdują się lustra, a poza tym nic. Przez pustkę puszczone są wiązki laserowe. Wąskie, precyzyjne światło pokonuje całą drogę przez ramię i z powrotem. To samo dzieje się w drugim ramieniu, a następnie dwie wiązki znów się spotykają. Jako że obie poruszają się z tą samą prędkością i przebywają identyczną odległość, to wracając są dokładnie w takim stanie, w jakim naukowcy mogli to zaplanować. Dostajemy więc dwie fale światła o tej samej częstotliwości, ustawione perfekcyjnie tak, żeby się nawzajem anulować. Jest to przykład zjawiska nazywanego interferencją. Efekt jest taki, że powtarzając eksperyment kolejny i kolejny raz, wynik się nie zmienia. Wiązki laserów pokonują ramiona, odbijają się, wracają i tłamszą nawzajem, a umieszczony na samym końcu wykrywacz potwierdza, że lasery się wyzerowały i światła brak. Tak długo jak urządzenie jest skalibrowane prawidłowo, rezultat pozostaje niezmienny. Oczywiście może się zdarzyć, że coś lokalnie zaburzy jego działanie. Urządzenie jest ekstremalnie precyzyjne, więc najmniejsza zmiana w otoczeniu czy błąd w pomiarze wystarczyłby, żeby rozstroić misternie nakręcony mechanizm. Dlatego właśnie detektory są dwa. Identyczne pary ramion dzieli od siebie, tak jak wspominaliśmy, 3000 kilometrów. Jedna placówka wykrywa zmianę w działaniu laserów. Fale przesuwają się względem siebie i na detektorze zostaje zarejestrowane światło. 7 milisekund później, prawie natychmiast, 3000 kilometrów dalej dzieje się dokładnie to samo. Ta sama zmiana i w tym samym momencie. Projekt po raz pierwszy uruchomiony w 2002 roku, 13 lat później daje pierwszy pewny wynik. Znaczy on, że na działanie laserów wpłynęła nie lokalna zmiana, a coś, co obejmuje całą planetę. Coś, co przybyło z kosmosu. Daleko poza naszą galaktyką, przeszło miliard lat świetlnych drogi od nas, ma miejsce pełen napięcia taniec. Dwie czarne dziury, jedna o masie 29 słońc, druga o masie 36 słońc, wirują wokół siebie, stopniowo się przyciągając. Trudno wyobrazić sobie wydarzenie o skali, która nas zupełnie nie dotyczy. To coś, co w naszym zakątku kosmosu po prostu nie ma miejsca i brzmi jak fantastyczna opowieść o starciu tytanów. Prędzej czy później następuje jednak kluczowy moment. Dwa kolosy łączą się ze sobą i w ostatnim ułamku sekundy tego procesu w jednym krótkim momencie wyrzucają dookoła energię o mocy większej niż wszystkie widoczne gwiazdy razem wzięte. Hybryda stworzona z dwóch obiektów ma teraz masę 62 słońc. Energia odpowiadająca masie 3 całych słońc rozchodzi się w każdym kierunku. Jest na tyle znacząca, że pomimo dzielącego nas dystansu, tutaj, w niepozornym układzie na obrzeżach Drogi Mlecznej, echo tej energii również dociera. Wydarzenie jest jak eksplozja nuklearna na Ziemi, która wstrząsa meblami 1000 kilometrów dalej. Zderzenie czarnych dziur wstrząsa kosmosem na tyle mocno, że cała reszta wszechświata odwraca głowę w ich kierunku. My, milion lat świetlnych dalej, odbieramy oczywiście ślad wydarzenia, które miało miejsce już dawno temu i dopiero teraz informacja o nim dotarła tutaj. Nie jest to błysk, nie jest to dźwięk, fale światła widzialnego, radiowe, ani jakiekolwiek elektromagnetyczne zjawisko. Nasze urządzenia wykrywają nic innego, jak wibracje samej przestrzeni. Wibracje, które kurczą i rozciągają przestrzeń jak akordeon, ale w stopniu, który dla człowieka jest niezauważalny. kiedy przez Ziemię przechodzi echo potężnego scalenia czarnych dziur, przez ułamek sekundy jedno z precyzyjnie wymierzonych ramion staje się dłuższe, a drugie krótsze. W zasadzie to nawet nie one same, ale przestrzeń, w której znajdują się, ulega zniekształceniu, ale to już jest szczegół. Zmienia się czas podróży, wiązek laserów. Fale nakładają się na siebie niedokładnie, tak jak w jednym, jak i w drugim obserwatorium. Stopień tych zmian jest taki sam. Urządzenia po raz pierwszy wykrywają to, do czego zostały stworzone. Rozpętane przez kosmiczny kataklizm, fale grawitacyjne. Odkształcenia, zmarszczki czasoprzestrzeni. Jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, nie przybliży nas to do zrozumienia tego, czym są. Żeby to zrobić, musimy się cofnąć bardziej. Nie do 2002 roku, kiedy uruchomiono pierwszy wykrywacz fal grawitacyjnych LIGO, a dużo wcześniej. Ale zanim przejdziemy dalej, szybka wzmianka. Cyrulicy, czyli dzisiejszy sponsor, mają dla nas coś nowego. Tak się składa, że zbliżają się walentynki, a z moim kodem Kacper26 dostaniecie 20% zniżki już teraz, zamawiając w sklepie cyrulicy.pl. A tam czeka na Was seria French 75, czyli perfumy, olejek do brody oraz tonik do twarzy inspirowane francuskim koktajlem na bazie ginu. To jeszcze inny zapach niż te pozostałe od cyrulików, bo jest orzeźwiająco lekki, cytrusowy, uderzający w te wyraźne, świeże nuty szampana, trawy cytrynowej i innych subtelnych aromatów. Tonik z kolei to produkt, który osobiście lubię szczególnie, bo jest niezwykle prosty w stosunku do efektów, które daje. Wystarczy popsikać na twarz po umyciu, żeby poczuć odświeżenie na skórze, a regularne stosowanie go pozwalają oczyścić, nawilżyć i zredukować świecenie. Sprawdźcie sklep cyrulicy.pl i pamiętajcie o moim kodzie Kacper26. My tymczasem wracamy do materiału. Żeby zrozumieć, czym są fale grawitacyjne, trzeba zadać pytanie, czym właściwie jest grawitacja. Wszystko zaczyna się od obserwacji. Obserwujemy od zarania dziejów, że większość rzeczy na Ziemi naturalnie kieruje się w dół. Rzeka spływa z gór i wije się coraz niżej. Kiedy czymś rzucimy, to coś zawsze spada. Skaczemy i wracamy na powierzchnię. Są oczywiście wyjątki. Widzimy, jak ogień się wspina, jak para wodna ulatuje. Co możemy zrobić z tymi obserwacjami, oprócz napisania, że koń jaki jest, każdy widzi? Może warto zadać pytanie, dlaczego tak jest? Ale żeby to zrobić, musielibyśmy najpierw w ogóle stwierdzić, że wszystko ma jakiś powód. Myśliciel Arystoteles ubiera to w słowa, jakby mantrę, którą warto zapamiętać. Każdy ruch i każdy stan rzeczy ma swoją przyczynę. Skoro tak, to dlaczego coś zmierza w dół, a nie, jak na przykład ogień, w górę? I w zasadzie, czemu w ogóle zmierza gdziekolwiek? Jeśli byśmy rzucili czymś w dół, no to wiadomo, ale rzeczy spadają, kiedy po prostu je zostawimy. Robią to bez oczywistej przyczyny. Czy coś niewidzialnego je popycha? Arystoteles nie widział oczywistej przyczyny, albo inaczej, widział, tylko że słowo przyczyna miało trochę inne znaczenie niż ma dzisiaj. Przyczyna mogła być czymś jak sens istnienia. Dominowało przekonanie, że świat jest perfekcyjny, uporządkowany, ułożony, wszystko ma w nim jakiś cel. Arystoteles, idąc tym tropem, stwierdził, że każda rzecz ma swoje naturalne miejsce. To miejsce, do którego rzeczy kierują się domyślnie, o ile coś im w tym nie przeszkadza. Wszystko, co zrobione z Ziemi, miało więc kierować się w dół, do środka planety, bo tam było ich naturalne miejsce. Woda miała swoje naturalne miejsce wokół Ziemi, czyli też pod nami, ale nie aż tak głęboko. Powietrze już wyżej, wśród nas, a ogień jeszcze wyżej. Dlatego widzimy, jak ciągnie do góry. Jeśli rzucimy kamieniem, to przeszkadzamy mu w jego podróży do naturalnego miejsca, ale szybko wraca on do domyślnego stanu rzeczy, czyli spada, a raczej zmierza do swojego wymarzonego miejsca. To była niesamowita historia. Arystotelesie, nie zapomnę jej nigdy. Ale z drugiej strony, co miał chłop więcej zrobić? Wpaść na abstrakcyjną teorię przyciągania materii przez Ziemię, której i tak by nie mógł zmierzyć i sprawdzić, bo Newton jeszcze nie wymyślił całek? Nie oczekujmy może zbyt wiele. Arystoteles określił, że każda rzecz ma powołanie. Nie mamy tu więc żadnego pojęcia w stylu grawitacji, które, wiecie, nazywałoby jakoś sam ruch, że to jest jakaś siła albo jakiś proces. Są tylko rzeczy i ich natura, żeby zmierzać w konkretne miejsce. A samo to zmierzanie to po prostu konsekwencja ich natury. Jednak już kilkaset lat później Plutarch uważał, że może rzeczy spadają w dół nie tylko na Ziemi, ale to samo tyczy się Księżyca i Słońca. Co ciekawe, stwierdził on, że wszystko zmierza po prostu z powrotem do miejsca, z którego oryginalnie pochodzi, czyli do Księżyca kierują się fragmenty tego, z czego jest zrobiony Księżyc, do Ziemi to, z czego jest zrobiona Ziemia i tak dalej. Piękna teoria, gdzie kosmosem rządzi harmonijna chęć połączenia się tego, co zostało kiedyś rozdzielone. Szkoda aż, że nie trafiona. Gdzieś po drodze pojawia się inny opis całego zjawiska. Do tej pory skupialiśmy się na tym, że same rzeczy decydują o tym, gdzie się kierują, czy po prostu mają to w swojej naturze. Ale co jeśli rzeczy nie mają nic do gadania? Może rzeczy nie spadają, w sensie jakby zmierzały w dół, tylko tak jak zastanawialiśmy się wcześniej, faktycznie zostają w miejscu, w którym się je odłoży. I potem coś na nie wpływa. Tak sformułował to chociażby indyjski matematyk i astronom Bhaskara II. Rzecz wydaje się spadać, ale tak naprawdę jest przyciągana przez Ziemię. Problem w tym, że wciąż jedyne co mamy to przypuszczenia. Ziemia przyciąga rzeczy? Okej, ale nie wiem, jakoś mocno to robi, słabo, wszystko przyciąga czy tylko niektóre rzeczy? Czemu nie spadają szybciej? Czy to ma jakiś zasięg? Czemu Słońce jeszcze na nas nie spadło? Jaki jest mechanizm tego przyciągania? Czy Ziemia ma jakieś niewidzialne ręce, którymi wszystko łapie? Może i ludzie nie uzyskali wtedy odpowiedzi na te pytania, ale coś jednak się wydarzyło. Zmiana spojrzenia na takie, że to planeta przyciąga rzeczy, a nie na odwrót, myślę, że i tak okazała się mieć duże znaczenie. Każda kolejna osoba, każdy wybitny myśliciel czy naukowiec, który rodzi się w historii ludzkości, nasiąka ideami, które go otaczają, pochłania je, buduje z nich swój umysł i to one nadają kierunek jego kreatywności. I to tutaj, w świecie, w którym pojawił się już pomysł, że Ziemia przyciąga rzeczy, pojawia się Isaac Newton. Lista nowych pojęć, nowych sposobów myślenia, które po prostu wypłynęły z głowy Newtona jest, niepojęta. Mogliśmy wcześniej powiedzieć, że planeta przyciąga rzeczy, ale dalej nie zwróciliśmy uwagi na to, jak to robi. Newton zwrócił i nazwał to siłą. I tak jak opisał, że my rzucając czymś aplikujemy temu siłę, tak Ziemia, żeby coś przeciągnąć, musi nadać temu czemuś siłę. Obiekt teoretycznie spada po prostu na Ziemię, nie wygląda to więc jakby go ktoś popychał, ale ten ruch wynika z jakiejś siły. Idąc dalej, kiedy my czymś rzucamy, to ta siła jest określona, prawda? Zależy jak mocno rzucimy, jak dużo waży ta rzecz, którą rzucamy i tak dalej. Da się więc przewidzieć, jak daleko coś poleci, ale nie chcemy tego przewidywać na oko. Skoro wiemy, że to zależy od różnych wartości, od parametrów tego przedmiotu, od parametrów człowieka, to wszystko musi się dać jakoś precyzyjnie określić. I tak samo ta siła, którą nadaje obiektom Ziemia, też musi być konkretna. Newton, jakby rodząc się ze sposobem myślenia człowieka z przyszłości, konstruuje i spisuje w wieku 20 paru lat nowe sposoby liczenia, których świat nie widział wcześniej. Nie jest szarlatanem, zależy mu na efektach, na tym, żeby jego matematyka sprawdzała się w rzeczywistości, dawała wyniki, które pozwalają przewidzieć przyszłość. Przyciąganie staje się siłą grawitacyjną. Siłą, która nie jest tylko domeną Ziemi, bo dlaczego miałaby być, jest domeną wszystkiego. Ziemia przyciąga spadające z drzewa jabłko, tak, ale jabłko też przyciąga ziemię. A to, dlaczego w rezultacie to jabłko spada na ziemię, a nie ziemia na jabłko, wynika tylko i wyłącznie z tego, że siła grawitacyjna Ziemi jest większa niż siła grawitacyjna jabłka. Ziemia jest większa, masywniejsza i dlatego też silniejsza. Oczywiście założenie, że siła grawitacyjna zależy akurat od masy, brzmi jak kolejny ślepy strzał, coś co najwyżej brzmi sensownie. Ale mówimy o konkretnych wartościach, o czymś, co można przecież zmierzyć. Newton tworzy zasady matematyczne, a nie tylko pomysły, tworzy teorię, którą da się sprawdzić. I na tym się nie kończy. Mając już założenie, że istnieje uniwersalna siła, która działa wszędzie i na wszystko, wręcz naturalnym kolejnym krokiem staje się pytanie, jak to w takim razie działa poza naszą planetą? Newton jest pierwszym, który łączy to, że rzeczy spadają na Ziemię, z tym, jak Księżyc obiega Ziemię, a Ziemia obiega Słońce. To nie są dwa osobne tematy, jak myślano dotychczas, tylko ta sama siła. A wzory, które stworzył, jeśli działają na Ziemi, powinny też pasować do tego, co obserwujemy na niebie, do ruchu planet, do ruchu gwiazd. I pasowały. pasowały tak dobrze, że do dziś z nich korzystamy. Pozwalają nam przewidzieć ruch planet, pozwalają planować trasy kosmicznych pojazdów, sond i satelitów. Z czasem jednak zaczęły się pojawiać wyjątki. Teoria grawitacji Newtona pozwalała przewidywać, jak zmieni się położenie planet lata do przodu. I faktycznie, 100 lat później, już po jego śmierci, wyniki się zgadzały. A właściwie zgadzały się wszystkie, oprócz jednego. Pozycja Merkurego, chociaż w obliczeniach była bardzo podobna, jednak nie zgadzała się dokładnie. Były pomysły, jak to wytłumaczyć, na przykład obecnością dodatkowej planety jeszcze bliżej Słońca niż sam Merkury, ale żadne obserwacje tych przypuszczeń nie potwierdzały. Albo czegoś nie widzieliśmy, albo mieliśmy do czynienia z nowym elementem układanki, którego nie przewidział nawet sam Newton. W 1915 roku Albert Einstein przedstawia ogólną teorię względności. W niej rewolucyjne, oryginalne i zupełnie dziwaczne spojrzenie na fizykę, w którym przychodzi nam spojrzeć bliżej na to, co właściwie oznacza, że dwie rzeczy dzieli jakaś odległość. Z czego to wynika? Co jest pomiędzy nimi? Żeby nie było, Newton mówił już, że przestrzeń jest czymś, nawet jeśli nic akurat się w niej nie znajduje, tylko że według Newtona z tą przestrzenią i tak nie dało się zrobić nic oprócz umieszczenia w niej czegoś innego. Była ona poza tym nie do ruszenia, stała, niezmienna. Dla Einsteina wręcz przeciwnie. Przestrzeń mogła się wykrzywiać, rozciągać, kurczyć, a rzeczy, które w niej były, wykrzywiały się, rozciągały i kurczyły razem z nią. Dawało to efekt, który mogliśmy zaobserwować na własne oczy, zjawisko znane nam właśnie jako grawitacja. Nowa teoria została poddana próbom. Pozwalała tak samo wyliczyć i przewidzieć ruch planet jak teoria Newtona, ale przy okazji poprawnie określała ruch Merkurego, ponieważ siła grawitacji w tej teorii brała też pod uwagę inne efekty, takie, które w koncepcji Newtona po prostu nie istniały. Grawitacja stała się więc widziana jako konsekwencja zakrzywionej przestrzeni. Im masywniejszy obiekt, tym bardziej pustka ugina się pod nim. Przedmioty zostają wciągnięte w tę przestrzeń albo wirują na jej krawędziach jak piłka po obręczy kosza. Efekty tego obserwujemy wprost, kiedy światło dobiegające zza masywnego obiektu przelatuje przez zakrzywioną przestrzeń i wygina się na naszych oczach. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której mamy obiekt, ten obiekt ma konkretną masę, która się nie zmienia i tak samo wywołuje konkretne zakrzywienie przestrzeni. To jest w miarę proste do ogarnięcia. To zakrzywienie, a więc grawitacja, zarówno w teorii Newtona, jak i Einsteina, maleje wraz z odległością od źródła. Ale co w takim razie dzieje się, kiedy zakrzywienie nagle ulega zmianie? Na przykład zwiększa się masa obiektu. U Newtona stopień zakrzywienia w każdym miejscu, nieważne czy daleko, czy zaraz obok tego obiektu, zostałby po prostu natychmiast zaktualizowany. To nie ma miejsca w teorii względności. Jeżeli masa się zmieni, zakrzywienie najbliższej przestrzeni oczywiście też się zmieni, a później zakrzywienie przestrzeni obok tej przestrzeni zmieni się pod wpływem tej zmiany i tak dalej, i tak dalej. Każdy kolejny punkt będzie wywoływał reakcję nie tylko następnego, dalszego punktu, ale też tych poprzednich w coraz mniejszym stopniu. Można o tym myśleć tak, że mamy jakąś określoną powierzchnię, która zostaje rozciągnięta, ale to nie znaczy, że robi się jej nagle więcej. Jeśli w którymś miejscu się rozciągnęła, w innym się kurczy. Ta fala rozciągania i kurczenia się rozchodzi się w każdym kierunku, słabnąc wraz z odległością, aż w końcu naturalnie sytuacja się stabilizuje. Każda najmniejsza nawet zmiana w grawitacji generuje takie fale. Jest to naturalna konsekwencja tego, jak zachowuje się przestrzeń. Fale grawitacyjne docierają do nas z bardzo odległych miejsc. Miejsc, w których odbywają się najpotężniejsze wydarzenia, najszybciej i najmocniej zmieniające przestrzeń, w której się znajdują. Wykrywamy ślady tych wydarzeń nie dlatego, że tylko one generują takie fale, po prostu tylko one generują fale na tyle silne, żebyśmy byli w stanie jeszcze je wychwycić z tak ogromnej odległości. To, co jest najpiękniejsze, to że fale grawitacyjne pojawiły się w naszym obrazie wszechświata już w momencie akceptacji nowej teorii. Współczesna teoria naukowa jest nie tylko pomysłem na to, jak coś działa. Przyjmujemy w niej nie tylko jakieś intuicyjne wytłumaczenie, dlaczego coś jest takie, jakie akurat jest, ale też idące za tym konsekwencje, wzory, zależności, które, jeśli teoria ma być akceptowana jako prawidłowa, muszą działać. Tworząc swoją teorię, Einstein nie musiał wymyślić fal grawitacyjnych albo wymyślić czarnych dziur. To są elementy, które pojawiły się w teorii, kiedy zastosowano ją do różnych warunków i wydarzeń. Co się stanie, jeśli gdzieś będzie taka gwiazda o takiej masie i takiej prędkości? Co by się wydarzyło według tej teorii, gdyby dwie gwiazdy kręciły się wokół siebie? Już wtedy dostawaliśmy odpowiedzi. Kierując się tymi predykcjami, budowaliśmy teleskopy, detektory, maszyny. Nie szukaliśmy w ciemno, wiedzieliśmy, czego szukamy. Wykrycie fal grawitacyjnych w innym wypadku byłoby praktycznie niemożliwe, ponieważ długość 4-kilometrowego ramienia zmieniła się w momencie wykrycia fali o 1/1000 długości protonu. Echo kolidujących ze sobą astronomicznych tytanów sięga aż tutaj i wstrząsa przestrzenią, po której stąpamy.